Pastorka Monika Zuber opowiada mi o swojej pracy. Wspomniałaś o teologii feministycznej. To jest bardzo ciekawy nurt. Przeczytałam kilka artykułów, które są na twoim blogu i bardzo spodobało mi się to, że właśnie ta interpretacja związana z przepisami czy z Pismem Świętym i tak dalej, jakby od razu gdzieś kobiety odsuwa od możliwości właśnie pełnienia takiej posługi kapłańskiej w kościele.
To znaczy tak, myślę, że nie tylko odsuwa, mężczyźni można powiedzieć w naturalny sposób wybierają do na przykład kazania fragmenty, które są im bliższe, tak? Rzadko słyszymy kazania o kobiecie, która cierpiała na krwotok, tak? Z dróg rodnych, oczywiście nie z nosa, i która spotkała Jezusa, który ją uzdrowił. Myślę, że też nie tylko uzdrowił fizycznie, ale uzdrowił tam relacje społeczne i wyciągnął ją z jawnej dyskryminacji. No, piękna historia, ale rzadko będziemy słyszeć na ten temat kazania, tak? Bo przez usta mężczyzny trudno przechodzą takie słowa jak właśnie drogi rodne kobiety, pochwa i tak miesiączka, krwawienie, w ogóle krew dla mężczyzn jest tabu, tak? Kobiety są inne i to właśnie pokazuje teologia feministyczna, czyli po prostu teologia, gdzie pewne sprawy dotychczas tradycyjne są redefiniowane przez kobiety, które się naukowo zajmują tą teologią. I one wyciągają z Pisma Świętego fragmenty, które mężczyźni jakby pomijają, które gdzieś tam zakopują, które są dla nich nieważne, a dla życia kobiet właśnie są istotne, kluczowe. Więc bardzo dużo teologia feministyczna zajmuje się kwestią na przykład ekologii, co może dla nas być zdziwieniem, tak? Ale kobiety są pro natura i też zszywają ten świat dualistyczny. Często teologia ta tradycyjna przedstawia świat walki dobra i złem. Kobiety trochę widzą inaczej rzeczywistość, nie tak dualnie, nie jako podział na mężczyzn, kobiety, nie podział jako człowiek, a natura. Kobiety to zszywają wszystko razem, u nich te podziały nie są takie jasne, oczywiste, nie są hierarchiczne, więc teologia feministyczna jest innym sposobem w ogóle myślenia o człowieku, myślenia o Bogu. Dla kobiet Bóg wcale nie ma męskich metafor. Z Pisma Świętego wyciągają metafory, które mówią, że Bóg jest jak matka. Chrystus nawet przyrównał się do kwoki, która gromadzi pod swoimi skrzydłami małe pisklęta. I to jakby wyciągają jako też dowód, zresztą w tradycji żydowskiej, w teologii chrześcijańskiej Bóg nie ma płci i jest transcendentny, co znaczy, że nie możemy postrzegać Go jako mężczyznę, tak? A przez to, że jakby duchowni stanowili głównie mężczyźni, to ten obraz się, że tak powiem, zmaskulinizował. I rzeczywiście Bóg jest na obrazach przedstawiony jako Pan starszy z brodą, głównie na tronie. Chociaż Pismo Święte przedstawia Boga, którego trudno w ogóle narysować, bo zawsze jest w ruchu. I też tak jest imię Boga, który objawił człowiekowi, że jest czasownikiem. Tak? U nas w języku polskim bardzo trudno to przenieść, ale to też wiąże się z tym, że wiele tradycji chrześcijańskich sprzeciwia się w ogóle malowaniu Boga jako obrazu święty czy wizerunków, ponieważ nie da się narysować czasownika, tak? A jeżeli Bóg przedstawia siebie właśnie w takiej postaci dynamicznej, to też wiąże się z przykazaniem, które jest w 10 przykazaniach, że nie można tworzyć sobie wizerunku Boga. I my tutaj jesteśmy wierni i też tym tropem idzie teologia feministyczna, która mówi o Bogu, który nie ma płci, tak? Oczywiście dla niektórych to będzie uzupełnienie tego waloru żeńskiego do męskiego, bo myślimy według własnego doświadczenia, więc więcej kobiety teolożki mówią o Bogu jako matce, jako siostrze, przyjaciółce, czyli tych wszystkich takich metaforach, tak, Boga, które są bliższe nam, kobietom, ale też to jakby jest kolejny krok do tego, żeby transcendować i jakby przestać myśleć o Bogu, jakby był po prostu taki jak my, ludzie. Bo to jakby sprawia wiele wynaturzeń też w naszym codziennym życiu. Ja zresztą mam też takie doświadczenie duszpasterskie, że bardzo często ludzie boją się Boga. Bóg im jest przedstawiany jako zły sędzia, jako policjant, rzadko jako strażak, który pomoże, jak się pali, ale właśnie bardzo negatywny, jako taki sędzia, który wyklucza, który jakby dyskryminuje, który jakby tylko tych wybranych gdzieś tam obdarza łaską, a Pismo Święte mówi o Bogu, który jest dla każdego, tak? Nawet dla niewierzącego, nawet dla tego, który z nim walczy. Zresztą też tradycja żydowska jest taka, że jakby Żydzi zawsze walczyli z Bogiem o Jego błogosławieństwo, przypominali Mu Jego wszystkie obietnice, tak dynamicznie to było i to też w teologii feministycznej widać. Widać bardzo też inne podejście do antropologii, do człowieka, na przykład, co mi się bardzo podoba, często w chrześcijaństwie były podkreślane ta potrzeba pokory, tak, że nawrócenie to jakby padnięcie przed Bogiem na kolana, tak trochę w tej relacji takiej trochę służalczej. I czytałam taką fajną książkę właśnie zakonnicy rzymskokatolickiej, która jest takiej światowej sławy teolożką feministyczną i ona mówi, że jak ona czyta Pismo Święte i jak patrzy na rzeczywistość wokół nas, to uważa, że kobiety zupełnie inaczej się powinny do Boga nawracać, nie padając na kolana. One już są na tych kolanach, już wystarczy, że jakby kobieta, która przychodzi i nawraca się do Boga, to ona wstaje z kolan. I Bóg jakby daje jej siłę, żeby walczyć ze wszystkimi przeciwnościami i ona jakby w Bogu odnajduje nową godność. I ta godność nie jest absolutnie łamana, ona jest dowartościowana. I myślę, że to też jest cel teologii feministycznej, żeby dowartościować kobiety, żeby dać im skrzydeł, żeby pokazać, że Bóg wcale nie dyskryminuje je, że dyskryminują je kultury, tradycje, ale na pewno nie Bóg, który stworzył kobietę, myślę, jak koronę swojego stworzenia. Więc my jako kobiety wyciągamy te pozytywy, te dobre rzeczy, pokazując, że nie ma powodu, żeby kobieta miała się czuć gorzej. I myślę, że to jest też duża praca, żeby tak tą przestrzeń przyjazną kobiecie stworzyć też w przestrzeni Kościoła, w tej przestrzeni liturgicznej, w przestrzeni zaangażowania społecznego Kościoła, wszystkim, co się tam dzieje. Kiedyś pisałam taką pracę właśnie trochę interdyscyplinarną, że kobieta po prostu łamie jakby tożsamość kobiety, gdy przekracza próg Kościoła, się łamie. Jakby na zewnątrz jest już dowartościowana, tak? Może zdobywać naprawdę szczyty i nikt jej nie powie, że jej mózg jest gorszy, tylko naprawdę zawodowo kobiety świetnie sobie radzą w różnych zawodach, które wcześniej były niekobiece. Ale przekraczając próg Kościoła, mimo wszystko czuję się gorsza, tak? I to jest wielki problem. Myślę, że to jest grzech, bo nie możemy jakby nikogo dyskryminować, patrząc na to, co głosił Chrystus i jaki był dla innych. Więc każda forma dyskryminacji jest formą przemocy, przemocy psychicznej i uważam, że jest grzechem. Jeżeli kobiety czują się dyskryminowane w Kościele, to Kościół popełnia grzech.